Dzień dobry, dziś kończymy opowieść o ułanach przez wieki formacji, o której marzyli wojskowi, do której wzdychały dziewczęta i przed którą trzęśli się wrogowie. Nie inaczej było w wieku XIX i XX. Ostatnio opuściliśmy dzielnych kawalerzystów w momencie rozpoczęcia powstania listopadowego. Jak sobie poradzili, jakie były ich dalsze losy? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez świat. Krótko mówiąc, w czasie powstania listopadowego ułani poradzili sobie najlepiej jak się dało w arcytrudnych warunkach walki powstańców z, co by nie mówić, mocarstwem, jakim wówczas była carska Rosja. Wiele mówi już sama statystyka orderów. Za wyczyny w 1831 roku ułani dostali ponad 700 virtuti militari, w tym 12 krzyży kawalerskich i 445 złotych. Jednak fakt, nadanie orderu nie zawsze jest wyznacznikiem. Ktoś powie, że Breżniew też dostał virtuti militari i będzie miał rację. No to może inaczej. Nasi ułani faktycznie na te ordery zasłużyli, walcząc praktycznie wszędzie tam, gdzie walczącym piechurom zagrażała szarża kawalerii wroga. Na przykład, gdyby nie nasi jeźdźcy, którzy roznieśli dwukrotnie liczniejszą ekipę, to generał Prądzyński nie dałby rady przejść z wojskiem na Siedlce i wygrać pod Iganiami. Niesamowitej akcji dokonał też 5. pułk ułanów, który nie dość, że pod Młynarzami rozbił kazańskich dragonów, to jeszcze wziął 120 jeńców. To chyba dużo tych ułanów było, prawda? Względnie sporo, bo o ile formalnie w carskiej armii Królestwa Kongresowego były tylko 4 pułki, to po wybuchu powstania zrobiło się 9 kolejnych, a nowych żołnierzy chętnie szkolili doświadczeni oficerowie z tych starych pułków. Piękna sprawa, jednak nie wszystko zależało od ułańskich szarż i, co nie jest tajemnicą, powstanie upadło, a z nim symboliczna autonomia królestwa. Nie jest jednak również tajemnicą, że Polacy nie zrezygnowali z walki o niepodległość, stąd w kolejnych walkach, i to nie tylko w powstaniu styczniowym, bo wcześniej przy okazji walk w Galicji i w Wielkopolsce też, powstawały kilkudziesięcioosobowe szwadrony kawalerii. Z kolei w 1915 roku ułani po kilkudziesięciu latach triumfalnie powrócili na pola bitew w ramach Legionów Piłsudskiego. Zmieniały się realia wojny, ale nie nastawienie ułanów. Nadal byli pierońsko ofiarni, co niestety dało nieprzyjemny efekt 13 czerwca 1915. Pod Rokitą 65 naszych ułanów dokonało pięknej szarży na 4 linie okopów rosyjskiej piechoty. Bez obrażeń z tej akcji wyszło 2. Niemniej jednak polskie pułki legionów walczyły nadal, zapisując się nie tylko odwagą i ofiarnością, ale też honorowym podejściem do służby. W 1917 roku pierwszy pułk polskich ułanów został internowany, czyli można rzec, że uwięziony. Czemu? Bo nasi odmówili złożenia przysięgi władzom niemieckim. Wojna dobiegła końca, a wraz z nią Polska odzyskała niepodległość i stworzyła nową armię. Czy znalazło się tam miejsce dla ułanów? Oczywiście, że tak, chociaż w innych armiach tego typu formacje powoli kasowano. Czy nasi byli militarnie spóźnieni, jak to już nieraz bywało? Nie do końca. Po pierwsze, nasi ułani znakomicie spisali się jeszcze w czasie wojny polsko-bolszewickiej, kiedy sprali pod Komarowem armię konną Budionnego w ostatniej w dziejach Europy wielkiej bitwie kawalerii, ale też w okresie międzywojennym ułani zmienili swój charakter służby i uzbrojenie. Po I wojnie światowej nikt już nie miał wątpliwości, jak będzie wyglądała przyszłość w zbrojeniówce oraz że czas koni już się raczej kończy. Czemu więc mieliśmy dość duże wojska konne? Bo w ciężkim terenie to właśnie te zwierzaki miały ciągnąć choćby karabiny maszynowe. O szarżach z szablami na czołgi nie było mowy, a ten stereotyp to nazistowska propaganda, która miała na celu ośmieszenie polskiego wojska, które wcale tak łatwo nie chciało się poddać. W tym oczywiście ułani, którzy pod Mokrą bardzo dali się we znaki niemieckiej 4. Dywizji Pancernej. Również Armia Czerwona nie miała lekko z naszymi ułanami, choćby 24 września naszych 500 ułanów szarżą w starym stylu przemieliło niemało radzieckiej piechoty. A co z ułanami po wojnie? Nie dali się przez wieki różnym wojskom, ale w 1947 roku ulegli radzieckiej administracji, której nie mieściło się w głowie, że istnieć może formacja o tak szlachetnych korzeniach, nazywana prześmiewczo pańskim wojskiem. Nie pasowało to kompletnie do kreowanego wizerunku żołnierza z ludu. Po 2 latach udawanego tolerowania tej zasłużonej formacji, po defiladzie w Legionowie kultowych ułanów rozwiązano. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.